nad rozlewiskiem.
Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Święta, święta i po świętach, cytując nasze klasyczne polskie powiedzenie, ale w Kościele katolickim cały czas trwa oktawa wielkanocna. No i ten właśnie okres postanowiłem wykorzystać, by w naszej żuławskiej audycji z cyklu Nad rozlewiskiem powrócić do wątków sakralnych. Na Żuławach Wiślanych nie brakuje przepięknych kościołów, to prawdziwe perełki. Jedna z nich znajduje się w Marynowach, w powiecie nowodworskim. To kościół pod wezwaniem świętej Anny. To przepiękny kościół, w miejscu którego niegdyś stała zupełnie inna świątynia, ale o tym to za chwilę. Natomiast to też kościół, który, jak sądzę, cały czas kryje sporo tajemnic, o których porozmawiam z proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Anny w Marynowach, księdzem Andrzejem Wachem. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Kościół jest oryginalny, gotycki, z licznymi przeróbkami, które niestety historia nam tu zafundowała.
Czyli to krzyżacy.
Krzyżacy. Jak to często się powtarzało, jak jakiś kontusz narozrabiał za bardzo, to w ramach pokuty musiał zbudować kościół.
I to w taki sposób prawdopodobnie powstał w takim razie? No, cegiełka po cegiełce?
Nie chciałbym tutaj tego ująć jako pewnika, ale jest duże prawdopodobieństwo.
Pokutę już wtedy dawano podczas spowiedzi świętej. Dobrze, wieje trochę, to może wejdziemy, proszę księdza, do środka. Tu zdecydowanie chłodniej, ale i ten klasyczny zapach starego kościoła.
Urokiem tych starych kościołów jest to, że możemy się cieszyć naturalną klimatyzacją aż do połowy lipca.
O, to prawda, zdecydowanie. Teraz jesteśmy w nawie głównej, fantastyczne zdobienia. Złoty ołtarz, chociaż najpewniej jest złocony.
Złoty. Tak, złoty. 24-karatowe złoto. Tak się ozdabiało ołtarze w baroku. Robiąc konserwację, trzeba zachować technikę, którą stosowali wcześniej ci, którzy tworzyli ten ołtarz. Na to zwracają szczególnie uwagę zarówno sami konserwatorzy, którzy wykonują tą pracę, jak również konserwator zabytków, który nadzoruje tą pracę.
Mam smutną konstatację, patrząc na piękne rzeźby. W dzisiejszych czasach już się takich rzeczy nie robi.
Rozwój techniki, możliwość wykorzystania maszyn sprawiło, że to, co mieliśmy wyjątkowego, to znaczy zdolność w naszych rękach i w naszych głowach, niewykorzystana, zanikła. Proste.
Rzeczywiście. Natomiast całe szczęście w tym kościele to pozostało mimo trudnych losów, między innymi miejscowości Marynowy, no jak każdej innej miejscowości na Żuławach. Front się tędy przetaczał, różne rzeczy mogły się wydarzyć.
To prawda, front się przetaczał, ale trzeba by było sięgnąć jeszcze trochę wcześniej do wojen szwedzkich. Szwedzi nam bardzo dużo tutaj narozrabiali. To, co niesie za sobą wojna, to też grabież. Nie tylko śmierć, zabijanie, ale również grabież. Kościoły, i nie tylko kościoły, bo i pałace, które tutaj były, dworki, one były na pierwszej linii frontu, kiedy przypływali tu Szwedzi w tym XVII wieku. Wyjątkowo upodobali sobie nasze ołtarze i wywozili niemalże całe wyposażenie kościoła gotyckie z naszych kościołów.
Czyli to, co my teraz widzimy, to są czasy nieco późniejsze, tak?
Zdecydowanie. To jest barok. W naszym kościele mamy ten piękny przywilej, że mieliśmy w historii tej parafii wielu proboszczów wybitnych. Jednym z takich proboszczów był ksiądz Bornicki. Ksiądz, który był oficjałem sądu, jeszcze wówczas w diecezji chełmińskiej, i jednocześnie pełnił tutaj funkcję proboszcza. Szlachcic z urodzenia, więc i miał duże konekcje i też zasoby finansowe. I to, co tu widzimy, to jest jego zasługa. To wyposażenie kościoła barokowe w środku jest z jego inicjatywy i wszystko to powstało na początku lat 30. właśnie XVIII wieku.
Podstawowa rola kościoła generalnie, pewna wspólnotowość, to, że ludzie przychodzą, modlą się, oddają swoje troski, proszą o pewne rzeczy i do tego służy parafianom. A pytanie, czy zaglądają tutaj także turyści, zważywszy na no, walory estetyczne?
Jakby to ująć? Sama wieś jest wyjątkowa ze względu na to, że tu się w tym XVIII i XIX wieku, nawet jeszcze w XVII, wymieszały pewne kultury. Kultura menonicka, kultura ewangelicka, kultura katolicka. Mieliśmy już wtedy kosmopolityzm taki światopoglądowy, ale też i religijny. Pozostały te elementy tej wsi, jak chociażby domy podcieniowe, menonickie, które są ciekawostką tutaj żuławską, dlatego że tych domów podcieniowych możemy jeszcze parę znaleźć na Żuławach, ale nie wszystkie są tak dobrze zachowane. To jedno. A druga rzecz, że jesteśmy na tej trasie Gdańsk-Malbork, gdzie turystów przemierza bardzo dużo i oni często się zatrzymują, oglądając te domy podcieniowe, zaglądając do kościoła, więc ten kościół nie tylko jest traktowany jako miejsce sprawowania kultu, ale również jako zabytkowa inspiracja dla tych ludzi. No po prostu możemy powiedzieć, że stanowi takie wioskowe muzeum.
Mówił ksiądz o pewnej mieszance kulturowej, to myślę, że możemy gładko przejść do wątku 80-lecia osadnictwa na Żuławach. Tutaj w Marynowach sporo osób właśnie ze wschodu, między innymi z Wołynia, prawda, osiedliło się. No i w tym roku to 80-lecie. To będzie wielka rzecz.
Tak, wyjątkowo wielka rzecz. Nie dlatego, że jest to coś takiego unikatowego, ale dla nas jest to wyjątkowa rzecz, dlatego że to oni po wojnie przyjechali tu 13 czerwca 1945 roku i to oni zaczęli tworzyć na nowo tą społeczność marynowską.
Ilu wtedy ich się stawiło w tej wsi?
Według naszych obliczeń, jeśli pamięć nie zawodziła tych najstarszych, to 138. W tej chwili zostało ich tylko 8 osób. I dlatego to dla nas jest szczególnie ważne, żeby jeszcze w jakiś sposób utrwalić pamięć o tym, co się tutaj działo, tą historię powojenną, dopóki oni jeszcze żyją po prostu.
Obchody 80-lecia, takie oficjalne, odbędą się 20 i 21 czerwca, czyli dwa miesiące można sobie w kalendarzu ustawić, jeżeli właśnie chcemy zgłębiać żuławską historię. To tak pokrótce powiedzmy jeszcze, jakie wydarzenia zostały zaplanowane.
Udało nam się stworzyć taką wystawę na 70-lecie. Ona została rozbudowana też o nowe rzeczy na tą uroczystość 80-lecia. Wystawę, która zawiera informacje o tych rodzinach, które tu przyjechały, o ich losach na Wołyniu i tych losach już tutaj. Nie ma tu rodziny, która by nie przeżyła jakiejś tragedii wołyńskiej. Nie zostawiła tam kogoś bliskiego, kogo te animozje polsko-ukraińskie zamordowały w najzwyczajniej świecie. Te początki nie były tu łatwe. Weźmy pod uwagę, że 27 marca 1945 roku Niemcy, uciekając z tych terenów, wysadzili wały na Wiśle. Te tereny były pozalewane, woda stała na obrzeżach Marynowa, Nowy Dwór cały był zalany. Wszystkie te wioski wcześniej w stronę Wisły były pozalewane, więc przyszli tutaj. To była ostatnia wioska, która jeszcze nie była zalana, ale pola były pozalewane, a trzeba było jakoś żyć, przetrwać zimę. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak oni musieli patrzeć na tą swoją przyszłość, patrząc na te pozalewane pola.
Przechodząc trochę do innego wątku, ja na wstępie mówiłem, że Kościół Świętej Anny jest to świątynia, która cały czas zapewne kryje wiele tajemnic. Jedna z nich została jakiś czas temu rozwiązana. To może wejdziemy na chór.
Zapraszam. Niemała niespodzianka, bo okazało się, że instrument, który został sklasyfikowany jako barokowy, jest renesansowy. Patrząc z perspektywy, że tych instrumentów w Polsce renesansowych jest niewiele, to jest to niezła niespodzianka dla nas.
Puszczę księdza przodem, bo schody niezwykle wąskie. Jaka wąska szafa organowa. Tak się kiedyś budowało. Te
tak,
instrumenty.
Tak, to prawda, tak się budowało, tylko proszę zauważyć taką jedną rzecz. Manuał, który tu widzimy, który jest z boku, jest sześciogłosowy i to nie jest oryginalny ten manuał tego instrumentu. Tu te ślady z przodu, to jest pozostałość po tym właściwym manuale i instrument tak naprawdę jest 16-głosowy, a nie 8-głosowy. Zrobiono tak, bo na tym naszym małym chórze po prostu organista by się nie zmieścił, gdyby ten manuał był z przodu.
Jakąś kładkę trzeba by było dobudować.
Albo po prostu go odchudzić. To by było najprostsze. To, co jest piękne w tym instrumencie, to to, że jest oryginalny zarówno z zewnątrz, czyli szafa organowa jest oryginalna i środek, czyli mechanizm też jest renesansowy. Nie stać nas na razie na naprawę tego instrumentu. Mam nadzieję, że kiedyś to się uda, żeby ten instrument zabrzmiał dźwiękami renesansowych kompozycji, a nie żeby go naprawić za wszelką cenę, czyli tak naprawdę pójść na łatwiznę i powymieniać to, co jest stare, na to, co jest nowe. Byłoby najprościej i najtaniej.
Tutaj historia łączy się z nowoczesnością. Rozumiem, że ten instrument dzisiaj nie gra, ale widzimy keyboard. To tam organista siedzi?
Tak, to prawda. Instrument przestał grać pod koniec lat 60. No i ze względu na to, że tam były różne takie animozje między proboszczem a parafianami odnośnie ceny naprawy tego instrumentu, to proboszcz się poirytował i stwierdził, że nie naprawi tego instrumentu. I chwała Panu, że tak się stało, bo przynajmniej instrument został w oryginale, a nie zostałby naprawiony jakimś tanim kosztem i zniszczony tak naprawdę zabytek.
Dobra, a proszę księdza, jak doszliście, że zamiast barokowego to macie w kościele instrument renesansowy?
Tutaj pomógł nam trochę Schmidt i jego książka, która opisuje zabytki na Pomorzu, ale też pomogło nam to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Czy tutaj odwiedzają nas też oprócz parafian turyści i tak dalej. Jak najbardziej. I między innymi jeszcze za kadencji mojego poprzednika, księdza Czesława, przyjechał tutaj pan profesor Krzysztof Urbański. To jest jeden z takich mocnych specjalistów z dziedziny znajomości instrumentów sakralnych. I on już poddał w wątpliwość to, że ten instrument jest barokowy. Wskazywał na te elementy, właśnie na te mechanizmy renesansowe, na tą piszczałkę, która została się z jednej strony, drugą piszczałkę, nie wiadomo jaki los spotkał. Natomiast w 2021 roku udało nam się namówić konserwatora zabytków na nową ekspertyzę, której dokonał pan profesor Babnis i on właśnie odkrył tą niesamowitą rzecz. W tej szafie ołtarzowej na drzwiach wejściowych jest napis, który jest tak naprawdę niewidoczny. Nie wiem, czym został ten napis zrobiony, czy jakąś białą farbą, czy jakąś białą kredą. I widnieje tam właśnie data 1636 i nazwisko. To wyszło dopiero w momencie, kiedy on robił zdjęcia z fleszem w środku tej szafy. Teraz jesteśmy na etapie poszukiwania, kim był ten człowiek, czy był to twórca tego instrumentu, czy może, tak jak to bywało, sponsor tego instrumentu. Niemniej jednak wiemy, że ten instrument pochodzi z 1636 roku.
Kończąc w takim razie temat organów w kościele świętej Anny, jest pewna doza prawdopodobieństwa, granicząca chyba z pewnością, że ten instrument to tutaj wcale nie stał od początku.
Nie, to też wychodzi pewna taka logika w tym wszystkim. Polichromia wchodzi pod instrument, czyli dochodzi do samej ściany. Natomiast ten instrument dotyka wręcz desek sufitowych, na których jest ta polichromia i ona wchodzi pod te deski, więc normalnie, logicznie myśląc, trzeba by było ten instrument rozebrać, żeby tą polichromię wykonać. Ten instrument musiał trafić tutaj do nas już po wykonaniu tej polichromii. Schmidt wydał ostatnią swoją książkę w 1919 roku, czyli ten instrument musiał się pojawić już po wydaniu tej książki, skoro Schmidt nie zaktualizował tych danych.
Czyli mówiąc w skrócie, instrument przywędrował z zupełnie innego kościoła. Ja jestem ciekawy, czy może kiedyś uda się ustalić, z jakiego dokładnie. Ale dobra, mówimy o tajemnicach, no to ich ciąg dalszy czeka na nas na dzwonnicy.
Tak jest, zapraszam.
Tu będzie ciemno.
O, to taka po drabinie wejście. Nie ma łatwo. Ksiądz musi być wygimnastykowany.
Nie ma łatwo, to prawda. No jest fajny widok. Wyzwanie dla tych, którzy chcieliby wejść na samą górę, na sygnaturę.
Trochę mniej schodów niż w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, zdecydowanie mniej, ale myślę, że wejście zdecydowanie trudniejsze, patrząc jak stromo na tej drabinie.
To prawda. Stoimy przed dzwonem, młodym dzwonem, bo został odlany w 1991 roku. Na tym dzwonie jest postać świętej Anny i dedykacja dla kościoła. I to jest mały dzwon, bo liczy sobie zaledwie 340 kg. Poprzedni dzwon, który mieszkańcy tutaj ufundowali w latach 60., niestety pękł. Pękł w 89 roku i został zdjęty, przewieziony na południe Polski do Przemyśla. Tam w pracowni został przetopiony i stworzono ten nowy dzwon. I w 91 roku założono ten dzwon.
No dobra, dzwon w 60 roku, dzwon w 91, ale wspominał ksiądz o tych dwóch dzwonach, które zniknęły. Ciekawostka polega na tym, że dziś ksiądz doskonale wie, gdzie one się znajdują.
To prawda, znajdują się w parafii Świętego Ducha w Düsseldorfie i to są dzwony wyjątkowe. Jeden z 1651 roku, dzwon ogromny, ważący 1300 kg. Został odlany na pamiątkę właśnie po śmierci księdza Mateusza Brunsa, proboszcza parafii, który wraz z kilkorgiem parafian został zamordowany przez Szwedów w czasach pierwszych tych najazdów szwedzkich na Polskę. Drugi dzwon jest mniejszy i trochę młodszy, bo pochodzi z 1803 roku. Waży 430 kg, więc no to jest dużo młodszy dzwon i dużo mniejszy dzwon. Ale też ma swoją taką historię, no to właśnie są te przeróbki kościoła i przeróbki tej wieży. Poprzednia wieża wyglądała zupełnie inaczej, była dużo niższa, w innym kształcie, z dachem takim bardziej masywnym. Historia zrobiła swoje, czy może czas zrobił swoje i ta stara wieża po prostu stanowiła już zagrożenie sama dla siebie i dla kościoła, więc podjęto próbę zrobienia nowej wieży. Ta wieża jest ogromna, bo do krzyża mamy 42 metry.
Zmierzając powoli do końca, zapytam jeszcze, skoro wiemy, gdzie ten dzwon jest. Ksiądz ma nawet zdjęcia opublikowane w specjalnym albumie. Czy jest w ogóle cień szansy, żeby te dzwony z powrotem zagrały właśnie w kościele w Marynowach?
I tak, i nie. Wszystko zależy od tego, jak one są zamontowane w tych kościołach. Jeżeli jest możliwość zdemontowania tego dzwonu, nie rozbierając wieży, to są duże szanse na odzyskanie. Ale nikt nie pozwoli sobie na to, żeby zdemontować czy rozebrać wieżę, żeby ściągnąć jeden dzwon. No ale nawet jak tutaj u nas mamy drewniane stropy, więc te deskowanie łatwo jest zdemontować, żeby spuścić ten dzwon. I w takim przypadku jest możliwość odzyskania tych dzwonów, ale jeżeli dzwon został zamontowany w momencie, kiedy budowano wieżę, bo inaczej by go nie wciągnięto później, to w tym momencie nikt nie będzie się upierał przy odzyskaniu tych dzwonów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli dzwony trafiły na parafie protestanckie, no to nie ma szans na odzyskanie takich dzwonów. Oni mają swoje prawo, które im zabrania oddawania nawet zabytków jako zdobyczy wojennych, czyli po prostu z kradzieży najzwyczajniej w świecie. Natomiast nasze dzwony są w kościele katolickim, więc pod tym względem mamy dużo prostszą tą ścieżkę ewentualnie odzyskania tych dzwonów.
W takim razie parafia będzie zabiegać o to, żeby one wróciły?
Najpierw trzeba zrobić rozeznanie, takie ciche. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy, żeby ewentualnie ten dzwon zniknął.
W okolicznościach ukrycia tego dzwonu?
No chociażby. Normalnie wartość odlania takiego dzwonu już jest sama w sobie duża.
A to jest tak? Dzwon bezcenny.
A to jest dzwon bezcenny, dlatego że tutaj jeszcze w grę wchodzi historia tego dzwonu, prawda? Więc jako zabytek taki dzwon, który kosztowałby nas, załóżmy, nie wiem, około 300 tysięcy odlanie takiego dzwonu, jeśli on ma 400 lat, 500 lat, to możemy sobie wyobrazić, jaka wartość wzrasta tego dzwonu.
A zatem, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda dzwon, który niegdyś w Marynowach dzwonił, to zapraszamy, na razie przynajmniej, do Düsseldorfu. Ja idę podziwiać na taras widokowy przepiękne krajobrazy Żuław Wiślanych, a o kościele w Marynowach opowiadał jej proboszcz, ksiądz Andrzej Wach. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji z cyklu Nad Rozlewiskiem za tydzień. Do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.